Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę watykańskie aktualności dnia, w tym święcenia kapłańskie dokonane przez Benedykta XVI oraz Anioł Pański, podczas którego papież mówił o krzyżu w życiu chrześcijanina, zaapelował o pokój w Kirgistanie i pozdrowił uczestników jubileuszu 750-lecia kapituły warmińskiej. Natomiast w drugiej części programu ksiądz Rafał Zarzeczny w ramach cyklu Ex Oriente Lux opowie o świętym Menasie Cudotwórcy. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Kapłaństwo nie może być sposobem na zapewnienie sobie bezpieczeństwa w życiu lub uzyskanie pozycji społecznej, powiedział Benedykt XVI neopresbiterom diecezji rzymskiej. Podczas przedpołudniowej Eucharystii w Bazylice Watykańskiej papież wyświęcił na księży 14 diakonów. Przygotowywali się oni do tej posługi w czterech rzymskich ośrodkach formacyjnych.
W homilii Benedykt XVI podzielił się z nowymi kapłanami trzema myślami, którymi pragnął zainspirować ich przyszłą posługę duszpasterską. Ksiądz dzięki modlitwie widzi rzeczy w perspektywie głębszej niż pozostali. Papież nawiązał tu do sceny samotnej modlitwy Jezusa przed wyznaniem Piotra. Jeden z 12 odkrywa wtedy jego prawdziwą tożsamość, która zakryta jest jeszcze przed ludem.
Znajdujemy tu wskazówkę co do życia i misji kapłana. Na modlitwie jest on powołany, by nieustannie odkrywać ciągle nowe oblicze swojego Pana, a zarazem prawdziwą treść swojej misji. Tylko ten, kto przeżywa intymną więź z Bogiem, zostaje przez Niego zdobyty. Może zanieść Go innym i być posłanym. Mowa tu o pozostawaniu z Nim, które ma na zawsze towarzyszyć posłudze kapłańskiej. Ma to stanowić jej centrum, także w chwilach szczególnie trudnych, gdy sprawy do zrobienia wydają się mieć pierwszeństwo.
Papież zwrócił też uwagę na drugi rys posługi kapłańskiej. Człowiek otrzymujący dar święceń od tego momentu nie jest już niewolnikiem samego siebie i opinii publicznej. Otrzymuje dar wolności wewnętrznej, by być autentycznym głosicielem rzeczy niepopularnych, takich jak naśladowanie mistrza na jego drodze krzyżowej czy potrzebę zaparcia się siebie.
Kto dąży do kapłaństwa, by podnieść swój osobisty prestiż i zdobyć władzę, już na samym początku źle zrozumiał sens tej posługi. Kto pragnie realizować przede wszystkim własne ambicje, odnieść sukces, pozostanie zawsze niewolnikiem samego siebie i opinii publicznej. By być uznanym, będzie schlebiał, będzie mówił to, co się ludziom podoba. Będzie też przystosowywał się do zmieniających się mód i opinii, wskutek czego pozbawi się życiodajnego związku z prawdą i jutro potępi to, co dzisiaj chwali. Człowiek, który w ten sposób ustawia swoje życie, kapłan patrzący w ten sposób na swoją posługę, nie kocha w rzeczywistości Boga i drugiego człowieka, ale tylko samego siebie i paradoksalnie w ostatecznym rozrachunku samego siebie zatraca.
Benedykt XVI powierzył też neopresbiterom trzecią myśl. Przypomniał im, że w Eucharystii mają przeżywać codzienne zaproszenie Chrystusa do tracenia siebie.
Wraz z sakramentem święceń ofiarowane jest wam dziś przewodniczenie Eucharystii. Powierza się wam odkupieńczą ofiarę Chrystusa. Powierza się wam Jego wydane ciało i Jego przelaną krew. W Bożym zamyśle ta ofiara Chrystusa uobecnia się w Eucharystii dzięki owej potestas sacra, która w sakramencie święceń przynależna jest kapłanom. Gdy sprawujemy mszę świętą, trzymamy w rękach chleb niebieski, Boży chleb, który jest Chrystusem, ziarnem zmielonym, by się pomnożyło i stało prawdziwym pokarmem na życie świata. Mam tego zawsze zadziwiającą świadomość, że moimi rękami i moim głosem Pan realizuje tajemnicę swojej obecności.
Wyświęceni przez papieża kapłani pochodzą nie tylko z Włoch. Wśród 14 neopresbiterów znaleźli się Japończyk, Hindus, Chilijczyk oraz Niemiec. Nowi księża reprezentują też znaczną rozpiętość wiekową. Najmłodszy ma 29 lat, a najstarszy 49. Wszyscy przeznaczeni są do pracy duszpasterskiej w diecezji rzymskiej. Tylko jeden z nich jest członkiem zakonu szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli krzyżakiem.
Do przedpołudniowej uroczystości w Watykanie Benedykt XVI powrócił w rozważaniu poprzedzającym anioł pański. Zawierzył neoprezbiterów opiece Matki Bożej, by byli zawsze wiernymi uczniami Pana, odważnymi głosicielami Słowa Bożego i szafarzami Jego zbawczych darów. Papież zaznaczył, że święcenia kapłańskie ukazują bliskość Boga wobec ludzi i gotowość tych, którzy ten sakrament przyjmują, do bycia narzędziami owej bliskości dzięki miłości aż do końca wobec Boga i Kościoła. O tym radykalizmie miłości mówi też Ewangelia dzisiejszej niedzieli, gdy Piotr wyznaje w imieniu pozostałych apostołów, że uważają swego mistrza za Mesjasza Bożego.
Jezus w obliczu tego wyznania wiary ponawia wobec Piotra i innych uczniów wezwanie do pójścia za nim trudną drogą miłości aż po krzyż. Także do nas, którzy możemy poznać Pana dzięki wierze w Jego Słowo i sakramenty, Jezus zwraca się z propozycją, by iść za nim każdego dnia i także nam przypomina, że aby być Jego uczniami należy przyjąć moc Jego krzyża, szczyt dóbr i koronę nadziei.
Papież dodał, że wzięcie krzyża oznacza walkę z grzechem będącym przeszkodą na drodze ku Bogu, przyjmowanie na co dzień woli Bożej i pomnażanie wiary, zwłaszcza w obliczu problemów, trudności i cierpień, a także prześladowań. Świadectwo temu dała m.in. święta Edyta Stein, pisząc w 1938 roku, że dopiero teraz pośród prześladowań zrozumiała, co znaczy być oblubienicą Chrystusa w znaku krzyża. Im większe mroki panują wokół, tym bardziej mamy otwierać serce na światło płynące z wysoka.
Także w dzisiejszych czasach jest wielu chrześcijan na świecie, którzy ożywiani miłością do Boga przyjmują każdego dnia krzyż, czy to w postaci codziennych doświadczeń, czy w formie zgotowanej przez ludzkie barbarzyństwo, co czasem wymaga męstwa aż po najwyższą ofiarę. Niech Pan sprawi, by każdy z nas pokładał w nim zawsze niezachwianą nadzieję w pewności, że naśladując go w niesieniu krzyża, dojdziemy wraz z nim do światła zmartwychwstania.
Przed zakończeniem południowego spotkania z wiernymi, Ojciec Święty nawiązał do dramatycznej sytuacji w Kirgistanie.
Pragnę z mocą zaapelować o rychłe przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w południowym Kirgistanie, gdzie w ostatnich dniach doszło do poważnych starć. Krewnych ofiar i tych, którzy cierpią z powodu tej tragedii, zapewniam o mojej bliskości i modlitwie. Wzywam także wszystkie grupy etniczne kraju do rezygnacji z wszelkiej prowokacji czy przemocy. Apeluję też o zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, by pomoc humanitarna dotarła jak najszybciej do doświadczonej ludności.
Benedykt XVI przypomniał także o obchodzonym dziś z inicjatywy Narodów Zjednoczonych Światowym Dniu Uchodźcy. Zwrócił uwagę, że osoby szukające schronienia w obcych stronach oczekują przyjęcia oraz uznania ich godności i podstawowych praw. Ze swej strony uchodźcy mogą dać własny wkład na rzecz społeczności, które ich przyjmują. Módlmy się, aby na te oczekiwania odpowiedziano w należyty sposób, a oni sami umieli okazać szacunek dla goszczących ich społeczeństw, powiedział papież.
Słowo pozdrowienia kieruję do wszystkich Polaków. Dzisiaj szczególnie pamiętam modlitwy o kapitule wamińskiej, która obchodzi jubileusz swego ustanowienia 7,5 wieku temu. Włączę się duchowo z uczestnikami uroczystych obchodów zebranymi w katedrze fromborskiej, biskupami konferencji biskupatu Polski, członkami kapituły wspólnotą ludu Bożego w armii. Życzę wam wszystkim, cierpiąc wielkiego dziedzictwa wiary ojców, trwajcie w jedności z Chrystusem. Niech Bóg wam błogosławi.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Menasie, cudotwórcy. dziś będzie o jednym z najbardziej popularnych świętych starożytności. Nawet jeśli poza wąskim gronem badaczy antyku chrześcijańskiego niewielu już pamięta o świętym Menasie, to może jednak warto sobie uświadomić przy okazji, że to nie w naszych czasach zaczyna się historia, że ona trwa, odkąd sięga pamięć ludzka, odkąd potrafimy reflektować nad wydarzeniami, odkąd ważne jest dla nas nie tylko to, by się najeść i napić, ale także to, że są wokoło inni ludzie z ich własnym życiem i doświadczeniem i że mają nam bardzo wiele do powiedzenia, także po wiekach. Kult świętego Menasa w starożytności rozpowszechnił się zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Świadczy o tym wielość opisów męczeństwa, zredagowanych w różnych językach. Do tego ogrom legend, podających niekiedy niewiarygodne wręcz cuda. Jeszcze w starożytności, w miejscu jego ostatecznego pochówku w pobliżu jeziora Mareotis, wybudowano okazałe sanktuarium, które niektórzy nazywają egipskim Lourdes. Wszystko to daje obraz powszechnego kultu świętego egipskiego, czczonego zarówno wśród rodzimych Koptów, jak i przez wiernych innych kościołów. Od razu trzeba powiedzieć, że w żywotach świętego Menasa jest wiele niejasności. Zapewne był Egipcjaninem. To nie ulega wątpliwości. Według niektórych źródeł pochodził z miasta Nikiju. Był też chrześcijaninem, rzecz jasna. Ale miał być także żołnierzem, który wraz z oddziałami trybuna Firmiliana stacjonował w małoazjatyckiej Frygii. Kiedy dekret cesarza Dioklecjana zakazał przyjmowania chrześcijan do armii, czemu też towarzyszyły autentyczne prześladowania, Menas początkowo i ze strachu miał się usunąć na pustynię. Potem jednak wrócił do miasta i wyznał swoją wiarę w Chrystusa. Konsekwencje łatwo przewidzieć. Żarty przecież dawno się skończyły. Menasa natychmiast aresztowano, wtrącono do więzienia i poddano torturom, bezskutecznie próbując wymóc na nim apostazję. Ścięto go wreszcie poza bramami miasta, a było to 11 listopada 296 roku. Tu kończą się dzieje męczennika z Azji Mniejszej, ale zaczyna się drugi etap, związany z jego kultem w Egipcie. Otóż według starożytnego Encomium, kiedy oddział Menasa został przeniesiony do egipskiego Mareotis, żołnierze zabrali ze sobą jego ciało jako relikwie. Miało się tak stać zgodnie z wolą, jaką Menas wyraził w momencie śmierci. Inna wersja podaje, że sami chrześcijanie załadowali urnę z jego prochami na wielbłąda i pozwolili mu iść tam, dokąd zechce. Ten zaś, prowadzony mocą z wysoka, zawędrował do Mareotis właśnie, gdzie święty chciał spocząć i gdzie ku jego czci wybudowano bazylikę. Jeszcze inną opowieść przedstawia tekst etiopski Pasjo świętego Menasa. Otóż mówi się, że statek, na którym urna z prochami Menasa płynęła do Egiptu, miały zaatakować potwory morskie o długich szyjach i łbach podobnych do wielbłąda. Atakowały one i porywały pasażerów okrętu, ale nic nie mogły zdziałać przeciwko relikwiom świętego, bo z jego ciała wychodziły ogniste płomienie, które skutecznie odstraszały owe dziwaczne stworzenia. Ten ciekawy opis zapewne nosi ślady dawnej ikonografii Menasa. Jeśli dodać do tego kilkanaście cudów opisanych tylko w wersji etiopskiej, to otrzymujemy obraz świadczący zarówno o popularności świętego Menasa poza Egiptem, jak i o niebywałej wprost fantazji pobożnego ludu Etiopii. Wiele cudów opisanych w różnych legendach związanych było z miejscem pochówku Menasa w Mare Otis. Niewielkie oratorium wzniesiono tam już w czasach Konstantyna. Za patriarchatu świętego Atanazego wybudowano większy kościół, który jednak szybko okazał się zbyt mały, by pomieścić wszystkich pielgrzymów. Na przełomie IV i V wieku wzniesiono więc okazałą bazylikę, do której cesarz Zenon dobudował wielki kompleks klasztorno-pielgrzymkowy wraz z pałacem, oczywiście dla siebie. Najważniejsze w tym kompleksie były zdroje wodne, bo imię Menasa wiązało się z licznymi uzdrowieniami, jakich doświadczali pielgrzymi, którzy z pobożnością czerpali wodę ze źródła świętego Menasa lub też zażywali tam ozdrowieńczych kąpieli. Niemal we wszystkich zakątkach ówczesnego świata można było znaleźć gliniane ampułki z wizerunkiem świętego uzdrowiciela, w których przechowywano święconą wodę, olej albo wino. Wielki badacz tradycji hagiograficznych, ojciec Hipolit de Leye, uważał, że we wszystkich tych opowieściach zapewne pomieszano przynajmniej dwóch różnych męczenników noszących to samo imię, jednego z małoazjatyckiej Frygii, a drugiego z Egiptu. Jednak żadne akta nie notują Menasa męczennika w Egipcie w czasach Dioklecjana. Zagadka pozostaje więc nierozwiązana. Opis życia i męczeństwa, czyli akta i pasjo świętego Menasa. Mowy pochwalne ku jego czci, czyli enkomia. Dalej krótkie wprowadzenia hagiograficzne, a więc menologia, oraz noty w synaksariuszach, czyli kalendarzach liturgicznych kościołów wschodnich. Nie mówiąc o kazaniach przeznaczonych na dzień wspomnienia świętego Menasa, istnieją w językach greckim, koptyjskim, staronubijskim, etiopskim, po łacinie, syryjsku i ormiańsku. Jak widać, budził on szacunek w całym kościele powszechnym. Wiele z tych starożytnych tekstów nadal pozostaje w rękopisach, w oczekiwaniu na publikacje i opracowanie. Chrześcijanie w Egipcie wspominają Menasa w dniu 15 miesiąca Hator, czemu odpowiada 11 listopada w naszym kalendarzu. Przypadek Menasa jest ciekawym przykładem ogromnej popularności świętego, o życiu którego w istocie wiadomo bardzo niewiele. Ta nasza ignorancja nie miała jednak żadnego wpływu na niebywały rozwój kultu, wykraczającego daleko poza granice własnej wspólnoty eklezjalnej. Bo świętość i kult męczenników w kościele nie wspiera się na żadnych tajemnych aktach i sekretnych teczkach. Nie zamyka się też w politycznych czy konfesyjnych granicach. Jest natomiast wyrazem wiary chrześcijan, że Bóg objawia swoją moc przez słabego człowieka i że przykład jego życia zaprasza do zaufania Panu i dawcy wszelkiego dobra.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.